popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Wojciech Chmielewski.
Witam Państwa ponownie w popołudniowej rozmowie Radia Poznań. No i pytanie. Czy Poznań ma szansę, by była tu siedziba Nowego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej? Decyzja, która z miast będzie kolebką rozwoju, ma zapaść w marcu. Do grona kilku miast, które aspirują z Polski, dołączył Poznań. W naszym studiu profesor Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej. Witam, panie profesorze.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Poznań.
Poznań na końcu dołączył do tej stawki, bo oprócz Łodzi, Krakowa, Katowic, Gdańska, no jesteśmy też tutaj wśród kandydatów, tylko pytanie, czy trochę nie za późno?
Myślę, że tak, trochę za późno, ale bym powiedział, że ostatni będą pierwszymi. Mamy ogromny potencjał i myślę, że ambicje tylko Poznań czy Wielkopolska pracuje organicznie, pracuje pragmatycznie, a rzadko się reklamuje, czy rzadko wyraża ekspresyjnie te osiągnięcia, które ma, a mamy ugruntowaną pozycję, mając między innymi dwa projekty ESY, tu właśnie w Poznaniu, bardzo silne, to jest ESA Philab i ESA Spaceship. To są projekty jedne dla szkoleń studentów i doktorantów. I tu dodam, że są studenci dzisiaj z takich uczelni jak ETH Zurych, czy Lozanna, czy inne bardzo ważne miasta z Hiszpanii i Francji, między innymi z Tuluzy, kandydaci o ogromnym potencjale. Nawet nas ten, nazwijmy to casting, na drugą turę szkoleń zaskoczył, jak są wykształceni ci ludzie i musimy sprostać zadaniu. A druga to jest ESA Philab dla przedsiębiorców. Ogromny projekt, 4,5 miliona euro na inkubację osiągnięć technicznych w technologiach kosmicznych.
Ale Wrocław też mówi, Kraków też mówi, że oni tam są mocni w te sprawy, panie profesorze.
Tak, trzeba powiedzieć, że Kraków ma silne kompetencje, są też w Uniwersytecie Europejskim poświęconym kosmosowi, ale bym powiedział, że obok Krakowa nie widzę tak silnego partnera jak Politechnika Poznańska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i Polska Akademia Nauk, czyli Centrum Badań Kosmicznych w Borówcu. Mamy naprawdę wiele, wiele synergii i wiele technologii, które już są testowane, a Sławo Żuznański-Wiśniewski, który lobbuje za Łodzią, co jest oczywiste, jako absolwent między innymi Politechniki Łódzkiej, no też wynosił nasze rozwiązania informatyczne właśnie na swoją wyprawę kosmiczną.
No, panie profesorze, a jaki mamy potencjał ludzki, jeżeli chodzi o sprawy kosmiczne? To znaczy, ilu studentów studiuje na kierunkach, które są potencjalnie kosmiczne? Tuż na przykład ten kierunek lotniczy, na przykład ilu tam jest, czy też
generalnie
robotyka?
To jest kilkaset osób. Na kierunku samym lotnictwo, czy lotnictwo i kosmonautyka, to jest ponad 180 osób przyjmowanych każdego roku, ale pamiętajmy, że jeszcze jest automatyka, robotyka, również informatyka, jest jeszcze telekomunikacja i kiedy mówimy o na przykład telekomunikacji cyfrowej, czy kosmicznej, łącznie z kwantową, no to też te osoby będą znajdować swoje zatrudnienie i te działania, a wracając do automatyki, robotyki, bo głównie SCORE jest tak związany, no to jest naprawdę potężne osiągnięcia i też wspólne projekty nie tylko z samą ESą, ale jeszcze z innymi jednostkami i sektorem też przemysłowym.
A mamy coś swojego w kosmosie już? Albo mieliśmy?
Mamy, no mieliśmy właśnie swoje oprogramowanie w kosmosie.
Aha, budujemy myśl była.
Nie tylko myśl, była technika. No bo, była technika zabrana.
Z procesorami,
tak, był eksperyment,
wszystko...
był razem ze Sławoszem uznany eksperyment, który Politechnika Poznańska razem z firmą z Krakowa właśnie robiła, ale z firmą komercyjną był wyniesiony, to samo jeszcze inne ośrodki. Także nie tylko myśli, ale i technologia. Zresztą biologia to też uniwersytetu działanie było badane, ale oczywiście to trochę inny aspekt. Nie tyle kosmiczny, co zachowanie organizmów żywych w kosmosie.
Panie profesorze, ostatnio Szkoła Podstawowa Rogala Świętomarcińskiego wysłała, co prawda nie w kosmos, tylko w ten bliski kosmos, no ale jednak aspiracje są i ten temat niezwykle jest gorący i pociąga ludzi. Myśli pan, że to, co się działo w latach 60., 70., kiedy się eksploracja kosmosu zaczęła, kiedy Amerykanie jako pierwsi polecieli na Księżyc, wcześniej Rosjanie polecieli na orbitę kosmiczną. Myśli pan, że dzisiaj możemy jeszcze mieć takie punkty? No, bycie na orbicie już nie jest niczym jakimś niesamowitym. Tam było już 300 ponad osób. Co dzisiaj może nas z kosmosu pociągać? Jak pan myśli?
wiele rzeczy, ale to może zaznaczę, jakie mamy jeszcze osiągnięcia. Mamy kilkaset milionów zainwestowanych między innymi w Konkolewie na lotnisku. To jest obserwatorium kosmiczne, dwa obserwatoria, to jest ośrodek testowania robotów kosmicznych i to są anteny satelitarne łącznie z komunikacją kwantową. To jest naprawdę duży budżet i żadne inne miasto nie ma kilkuset milionów już zainwestowanych, więc ja uważam, że trzeba pieniądze publiczne szanować i należałoby dołożyć z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Teraz wracając, te państwa, które rzeczywiście działają w kosmosie, czyli eksplorują kosmos, mówiąc ogólnie, ale badając technicznie, mają największy potencjał rozwoju. Podam dla przykładu, że to są Stany Zjednoczone, Francja, Japonia, dzisiaj Chiny i Indie. Oczywiście są jeszcze inni. Niemcy troszeczkę, ale współuczestniczą. Ale te państwa mają najsilniejsze ośrodki badawczo-rozwojowe i nawet Japońska Agencja Kosmiczna nie ma podpisaną z Polską porozumienia. Tak jest silna. Więc rywalizacja o podbicie kosmosu, nowe technologie, nie byłoby dzisiaj internetu. Nie używalibyśmy zwykłego smartfona bez kosmosu i bez osiągnięć dla wojska tak de facto, a wiemy, że GPS i tak dalej był testowany wcześniej w kosmosie, chociaż jego odkrywcą był Czochralski. To trzeba powiedzieć pierwszy. No i oczywiście mikroprocesor to też Czochralski, więc powinna być Nagroda Nobla. Więc kto nie działa w tych technologiach kosmicznych, właściwie odtwarza i bym nawet powiedział, że Tajwan, który jest domeną współprzewodnika, również testowanie tych elementów mikroprocesorów jest przede wszystkim w kosmosie, a później długo, długo i stosowanie w klasycznych rozwiązaniach, na przykład samochód autonomiczny i tak dalej, no to pojazdy kosmiczne, to co robią no, liderzy światowego potencjału, nie chcę ich reklamować, amerykańscy, bardzo bogaci ludzie, tą eksplorację kosmosu no współpracują, bo ESA czy NASA no można śmiało wymieniać, ale prywatny sektor kosmiczny też jest po to, żeby robić biznes i żeby rozwijać technologię, a nie żeby tylko
oparć się. Agencja będzie związana z bezpieczeństwem kosmicznym, obroną i reagowaniem kryzysowym, czyli to nie będzie tak trochę do końca o tym, co nam się wydaje, że będą tu rakiety startowały z kampusu Politechniki, tylko to zupełnie jakby takie rzeczy, które są może dla ludzi mniej interesujące, ale w kontekście kosmosu niezwykle pewnie ważne.
Czyli no mamy na przykład system Starlink, tak? To potrzeba budowania własnego europejskiego systemu bezpieczeństwa i żeby nikt nie szantażował, nie chcę mówić Europy, ale Ukrainy i tak
będziemy
dalej.
Będziemy budowali
Więc
swoje
kiedy mamy swoją
latające.
Odporność? Wtedy, kiedy mamy swoje satelity i de facto swój dostęp i swoje technologie. Państwa największego ryzyka, nie chcę też ich wymieniać, mają te technologie tylko i wyłącznie na własne żądania. Gdy będziemy w niebezpieczeństwie, pamiętajmy, że nikt nam nie wyśle specjalnych elementów do obrony, samoobrony. Nawet nie mówię o samolotach, bo to wiemy, to jest takie policzalne, ale mówimy o bardzo ważnych systemach. Więc odporność Europy, odporność Polski, a Polska jest no, naprawdę w strefie bardzo ważnej. No i myślę, że Poznań to jest strefie bezpieczeństwa, jest bardzo, bardzo ciekawym miejscem, otoczeniem i dodam, że jeszcze mamy połączenie internetowe z całym światem, bo sieć Pionier, którą PCS koordynuje, no to właśnie jest połączeniem też z Curychem, Lozanną, wspomnianym Berlinem, ze światem, więc tą komunikację możemy też robić kosmiczną na Ziemi.
Panie profesorze, kto decyduje o tym, czy będziemy mieli to centrum, to rząd decyduje, czy sama agencja?
Z mojej wiedzy rząd rekomenduje poszczególne miasta, a decyduje oczywiście ESA. ESA mówi, że nie decyduje politycznie, tylko kompetencyjnie, a tu Poznań jest najlepszy.
No to trzymamy kciuki, bo ta decyzja w marcu zdaje się, czyli całkiem...
Prawdopodobnie do końca tego półrocza, ale myślę, że wiosna jest przełomowa. Tak. Tak,
panie profesorze, jeszcze pytanie o superkomputer, czyli kwantowy komputer. Jeszcze niedawno rozmawialiśmy o tym, że Poznań Politechnika będzie miała dostęp do komputera kwantowego, a teraz pytanie, czy po tym komputerze, który jest w Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, też na Politechnice od czerwca, mamy ten pierwszy w Polsce komputer kwantowy, czy Politechnika będzie miała swój? Także?
Tak. W PCS-ie są dwa komputery o zupełnie innych technologiach. Nadprzewodzący firmy IQM, bo jesteśmy po procesie przetargowym, więc mogę powiedzieć, że zgodnie z zamówieniami publicznymi dostawa będzie w marcu. Już wszystkich zapraszam na początek maja do inauguracji tego działania, a to będzie jeden z nowocześniejszych komputerów kwantowych z możliwością rozbudowy o kubity i uruchamiamy również od kwietnia, ale formalnie od 1 października, ale w kwietniu uchwała Senatu technologie kwantowe jako nowy kierunek studiów po angielsku, także to będzie komplementarne, żeby nasi studenci, a później absolwenci mogli znajdować pracę właśnie w tym bardzo ważnym sektorze, więc tak, Poli Buda będzie miała komputer kwantowy mimo wszelkich przeciwności losu.
Panie profesorze, a co ten komputer kwantowy? Ale tak proszę to spróbować zrobić, wytłumaczyć słuchaczom, którzy na komputerze pasjansa układają. No wie pan, o co chodzi. Tak najprościej jak się da. Po co jest komputer? Do czego służy komputer kwantowy? Dlaczego kosztuje 10, nie wiem, milionów albo więcej?
Różnica pomiędzy klasycznym komputerem a kwantowym jest tak, że on wykonuje operacje, odpowiednie algorytmy miliony razy szybciej. Jeżeli chcielibyśmy projektować na przykład nowy lek, mówię oczywiście komputerowo, a później go weryfikować, to zabiera pół roku, rok, a może lata. Komputer kwantowy jest w stanie to zrobić 2 godziny, 3 godziny, bądź w ułamki sekund, w zależności od różnych rozwiązań. Więc jest to narzędzie bardzo szybkie, bardzo efektywne. Jeszcze oczywiście pracuje się nad stabilizacją tych algorytmów i powtarzalności, a jeszcze co ma ważnego, jest bardzo ekologiczny. Pamiętajmy, że obliczenia dużej mocy na ogromnych komputerach emitują dużo ciepła i potrzebują ogromnej ilości energii. Tu jest chłodzenie takim elementem, więc jest ekologiczny i technicznie ogromnie zaawansowany. Myślę, że zanim pomyślimy o pasjansie, komputer kwantowy już go dawno rozwiąże.
Panie profesorze, pan jest chemikiem z wykształcenia, tak?
Tak, jestem chemikiem, może niezbyt doskonałym, ale przynajmniej wiem, co to jest ten kwant i kubit.
Ale wie pan co, ale wytłumaczył pan ten komputer kwantowy chyba najlepiej, jak mi się przytrafiło, bo już nieraz o tych technologiach rozmawiałem, ale to zrobił pan naprawdę dobrze.
Dziękuję bardzo. Można projektować też materiały bardzo ciekawie z wykorzystaniem tego komputera, na czym nam bardzo zależy, żeby nie spędzać ogromu czasu w laboratorium i też nie generować niepotrzebnych kosztów.
Bardzo dziękuję, profesor Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej. Przypomnę państwu, będziemy mieli komputer kwantowy na Politechnice, a zatem będzie dużo szybciej, dużo ekologiczniej. No i trzymamy kciuki też za Agencję Kosmiczną, żeby udało się to w Poznaniu załatwić. Bardzo dziękuję państwu, dziękuję panie profesorze.
Dziękuję, zapraszam do Politechniki.
Do usłyszenia.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.